usługi położniczo-ginekologiczne to jest chyba trudna działka, bo tych dzieci rodzi się coraz mniej. Co prawda w Warszawie no, tych ludzi jest więcej, ale małe szpitale często zastanawiają się, czy porodówkę zamknąć. Dlaczego jest tak trudno?
Należy zamknąć połowę porodówek, ponieważ realizowanie 300 czy 400 porodów w ciągu roku, innymi słowy średnio jednego porodu na dobę, nie daje ani utrzymania, ani treningu zespołowi. W związku z tym trzeba stanąć oko w oko z rzeczywistością i zmierzyć się z tym także organizacyjnie na szczeblu województw, na szczeblu centralnym. Proszę Państwa, w moim szpitalu także spadła liczba porodów, ale w 2017 roku, jak na razie po raz pierwszy i jedyny, przekroczyliśmy 7 tysięcy. W zeszłym roku było tych porodów prawie 6 tysięcy. To oznacza, że jednak ponad 15 średnio na dobę. I to jest coś, co daje szansę na funkcjonowanie placówki. Warszawa, tutaj idąc w ślad za Pani pytaniem, Warszawa to 16 ośrodków, w których przyjmuje się porody. I to zdecydowanie za dużo, bo niektóre, tak jak powiedzieliśmy sobie chwilę temu, mają po kilka porodów na tydzień i to jest bez sensu. To zresztą spojrzyjmy na to szerzej. Rzetelni analitycy uważają, że bez najmniejszej szkody dla pacjentów moglibyśmy zlikwidować co najmniej 1/3 szpitali i nadal byłaby zachowana pełna dostępność i lepsza jakość, bo te pozostałe szpitale miałyby lepsze finansowanie, a w efekcie mogły się sprawniej restrukturyzować, sprawniej remontować i funkcjonować zdecydowanie efektywniej.
Ale takie pomysły, takie koncepcje są bardzo źle przyjmowane przez społeczeństwo przede wszystkim, bo ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie na takich oddziałach szpitale tracą, a utrzymanie szpitali to obciąża nas wszystkich.
Ależ oczywiście to jest rola polityków, by przekonywać społeczeństwo, że na tym nie straci, a zyska, bo zyska jakość przede wszystkim. Parę lat temu odwiedził nas w moim szpitalu profesor położnik z Australii i powiedział: to wy macie jakieś wydumane problemy, ponieważ u mnie ośrodek tego najwyższego referencyjnego trzeciego poziomu znajduje się w odległości jak z Warszawy do Madrytu. W związku z tym każdą pacjentkę czy każdego noworodka trzeba samolotem przetransportować. Natomiast u nas problemem jest już 15 czy 20 kilometrów i to są trochę wydumane problemy. Generalnie możemy powiedzieć, że na samym początku reformowania, na początku lat 90. popełniliśmy dużo fundamentalnych błędów, które później już się trudno było odwrócić to. Miałem kontakty w tamtych czasach także z kolegami, którzy poszli pracować do Ministerstwa Zdrowia. Oni chwilę po decyzjach o przekazaniu szpitali na szczebel powiatowy łapali się za głowy, co oni zrobili. To był ogromny błąd, ponieważ każdy powiat będzie bronił swojego szpitala jako głównego pracodawcy, legitymującego troskę, dbałość władz powiatu o mieszkańców. I tu się zamyka błędne koło. Myśmy wyszli z epoki Układu Warszawskiego z krańcowo zawyżoną liczbą szpitali i łóżek szpitalnych, ponieważ mieliśmy być zapleczem frontu komunistów przeciwko zachodowi Europy i w związku z tym w nieskończoność budowano duże szpitale. Odwiedzałem trochę takich na północny wschód od Warszawy. Nie dość, że szpitale po 700-800 łóżek oddalone od siebie po 30 kilometrów, to generalnie personel musiał na wrotkach po tych szpitalach jeździć, żeby do pacjentów docierać. To jest jeden z absurdów. Tak samo jak niemożność zlikwidowania, no ja mam okazję już funkcjonować jako lekarz 45 lat w systemie, prawda? W związku z tym patrzyłem na to, co było wcześniej, patrzę na to, co jest teraz i w zasadzie no niewiele się poprawiło. Po prostu nadal interes partykularny, interes poszczególnych grup zawodowych także dominuje w tym systemie i nie pozwala uczynić go autentycznie przyjaznym pacjentowi i zapewniającym bezpieczeństwo i jakość pacjentom.
Z tego, co pan mówi, potrzebne są radykalne kroki. Szpitale, placówki medyczne powinny być w takim razie tylko podległe dużym podmiotom, jednostkom samorządowym, które stać na to, czyli województwa na przykład, albo duże miasta, ale niekoniecznie już powiaty czy gminy.
Zdecydowanie należało zatrzymać szpitale na szczeblu województw samorządowych, a nie rozdrabniać tego na powiaty. Wtedy, że tak powiem, efektywne zarządzanie tym całym potencjałem byłoby zdecydowanie sprawniejsze, zdecydowanie lepsze. Warszawa jest świetnym przykładem. Mamy 7 organów założycielskich. Każdy ciągnie w swoją stronę, bo nie ma ośrodka decyzyjno-koordynującego, którym mógłby być wojewoda, ale nigdy tak nie zrobiono. I w związku z tym mamy najwięcej na świecie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, sal operacyjnych na przykład, mamografów i tak dalej, i tak dalej. I co? I nasze sale operacyjne kończą pracę o godzinie 13 w większości. Nadal budujemy kolejne, żeby nie było, prawda? Natomiast wszędzie na świecie sala operacyjna, która nie zaczyna pracy o godzinie 8 i nie kończy o 20, jest nieefektywna, po prostu nie można tego kontynuować.
U nas brakuje specjalistów, żeby właśnie pracować do późnych godzin?
Nie, ci specjaliści wywędrowali do prywatnego sektora, który przerasta także cały system, bo nie ma żadnych regulacji w tym zakresie. Każdy, nawet jeszcze nie będąc specjalistą, może uruchomić swoją prywatną praktykę. No mam jednocześnie, będąc szefem szpitala, nie mam prawa zapytać żadnego z moich lekarzy, gdzie jeszcze pracuje. I potem nagle okazuje się, że pracujący u mnie doktor pracuje jednocześnie w 4 szpitalach. A inny doktor właśnie skończył 3 doby dyżurowania za każdą dobę w innym szpitalu i nikt tego nie weryfikuje, a jeszcze inny po bardzo ciężkim dyżurze wychodzi, by iść do swojej prywatnej praktyki zamiast odpocząć. To jest nie do utrzymania, jeśli chcemy, żeby pacjenci byli także usatysfakcjonowani naszą działalnością, naszą opieką zdrowotną.
Czy szpitale powinny być prywatyzowane? To jest taka odwieczna zagwozdka wśród pacjentów przede wszystkim, którzy zastanawiają się, czy gdyby szpitale były w całości prywatne, to ta opieka medyczna byłaby bardziej konkurencyjna, byłaby lepsza. Z drugiej strony bardzo dużo osób obawia się, że jeżeli będzie prywatna, to nie będzie ludzi na nią stać. Jakie pan ma zdanie w tym temacie?
Nie uważam, by szpitale należało prywatyzować. Natomiast należy rozróżnić komercjalizację od prywatyzacji. Za komercjalizacją jestem, ponieważ wymusza to w jakimś stopniu system, którym funkcjonujemy, który wyklucza udzielanie usług komercyjnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, także po wyczerpaniu limitu kontraktu. Przekształcenie mojego szpitala, który nigdy nie był zadłużony i nadal nie jest zadłużony i radzi sobie sam przez 10 lat, ostatnio nie otrzymał żadnej dotacji, żadnego wsparcia od organu założycielskiego, czyli od właściciela, którym jest miasto stołeczne Warszawa. Przekształcenie nastąpiło jedynie z tego względu, że rozbudowaliśmy szpital, notabene na stulecie jego istnienia w 2012 roku, a kontrakt z NFZ-em nie wzrósł. Trzeba było szukać sposobów na to, by zwiększyć przychody szpitala i jedyną drogą było skomercjalizowanie, a tym samym możliwość wykorzystania nadwyżek potencjału do tego, by zarobić na to, żeby ten szpital nadal był niezadłużony. Także za komercjalizacją jestem, notabene tak naprawdę w pierwszej połowie lat 90., kiedy powstał pomysł samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ustalono, że jest to forma na krótką metę, jest to forma przejściowa do pełnej komercjalizacji całego systemu. I proszę nie mylić prywatyzacji i komercjalizacji, bo ja mam zakład skomercjalizowany, ale moim podmiotem założycielskim, właścicielem, który decyduje o wszystkim, jest samorząd, w tym wypadku samorząd miasta stołecznego Warszawy. I to zupełnie zmienia sytuację i nadal nadrzędny jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a dodatkiem, który możemy legalnie realizować, są usługi komercyjne zarówno w obszarze ambulatoryjnym, jak i w części stacjonarnej. Bo jeśli pacjentka ma do wyboru czekać na operację 4 lata, a może ją zrobić za 2 miesiące, płacąc za to, niektóre z nich wybierają taką opcję.
To jest recepta pana zdaniem, żeby właśnie komercjalizować, nie prywatyzować, czyli znaleźć złoty środek. Jaki jest stan służby zdrowia w Polsce i czy to idzie ku lepszemu?
Niestety nie idzie ku lepszemu w mojej ocenie. Mam pewne nadzieje, bo każde kolejne wybory, mam na myśli zarówno te krajowe, jak i te samorządowe, stwarzają pewne szanse. Wiele niepopularnych decyzji podejmuje się na początku kadencji i oby odwagi i determinacji wystarczyło tym, którzy będą rządzić od listopada, czy rządzić później od kwietnia.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.